Pora na Gnat w Gdyni, 2 października 2018 roku. Cały czas jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dzisiaj ważny dzień w Gdyni. Dzisiaj pogrzeb admirała Józefa Unruga, dowódcy obrony Wybrzeża w 1939 roku. W studiu kolejny gość, pan Jacek Karnowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sieci w polityce.pl pan prowadził tutaj kilka różnych ważnych paneli, spotkań, czy jakieś słowa, które wpłyną na Rzeczpospolitą, zostały powiedziane.
Mam nadzieję. Ale rzeczywiście ciekawe panele, takie też krążące wokół idei współpracy regionalnej. No jednak widać, że no z Węgrami to my się naprawdę rozumiemy, tak? Że rzeczywiście to wszystko jest jasne, wiadomo, właściwie wzajemnie sobie prawo bijemy. Natomiast już inne narody z regionu, czy to Bałtowie, czy Czesi, Słowacy, to jednak są różnice perspektyw, tak? I no to trzeba zauważać, snując różne plany.
Bardzo lubimy w Polsce od kilku lat mówić o Trójmorzu, to jest bardzo piękna idea, tutaj z Węgrami rzeczywiście często się rozumiemy, ale czy nie jest tak, że te inne narody uważają, że to jak zwykle Polacy coś sobie wymyślają, że za tym się kryje jakiś nasz imperializm i w ogóle wmawiamy wszystkim konstrukcję, której nie ma?
No może tak sobie myślą, to jest niewykluczone, ale to jest chyba przede wszystkim taka różnica między Polakami i Węgrami, a resztą narodów, to znaczy no my jesteśmy jednak narodami historycznymi, czyli narodami z własną arystokracją w przeszłości, własną warstwą szlachecką, z własnymi no, imperiami, mniejszymi, większymi, ale jednak imperiami, z okresami świetności, potęgi. Duża część narodów wokół nas to są narody odrodzone w XIX wieku z warstwy chłopskiej. No troszkę inna mentalność, inna perspektywa. Wczoraj dyrektor Muzeum Okupacji Łotwy tłumaczył to, mówiąc, że, no, że właśnie dla nich, dla Łotyszy to jest taka norma, że się balansuje między jakąś chęcią zachowania podmiotowości, suwerenności, a tym, że, a świadomością, że jest ktoś potężny, no przez 1000 lat to byli Niemcy, teraz gdzieś tam jest, prawda, Berlin i Bruksela, i że oni to mają jakby, dla nich to jest naturalne. No my się w takiej roli bardzo źle czujemy i wcześniej czy później podejmujemy jakąś próbę rewolty.
Tak, nasza forma nas wypycha. Wiesz, tymczasem w krajowej polityce wróciły taśmy, wróciła sprawa nagrań dokonanych przez dzielnych kelnerów. Czy to jakoś może wpłynąć na kampanię wyborczą?
Myślę, że to przede wszystkim świadczy o tym, że premier Morawiecki rzeczywiście dużo wnosi do tej kampanii, bo wyraźnie on stał się celem ataku. To jest ta kampania, prawda, oszukał, okłamał, kłamie, i to jest teraz ta kampania z taśmami, czyli to jest takie uderzenie z kilku punktów wyraźnie w kierunku premiera Morawieckiego, który przez pierwszy etap swojego premierostwa był jakby trochę niezauważany przez opozycję. Tak próbowano go wepchnąć w rolę takiej paprotki, że właściwie my to tutaj atakujemy Kaczyńskiego, PiS, a premiera Morawieckiego zostawiamy. Teraz on jest celem, co znaczy, że jego kampania, ten objazd po kraju, to co mówi, przynosi rezultaty. Napisałem wczoraj na portalu w polityce.pl i podtrzymuję, no wiem o badaniach, które przeprowadzają sztaby wyborcze, czy sztaby kampanijne, i z nich wynika jednoznacznie, że różnica w ocenie najważniejszych propozycji rządu między elektoratami PiS-u i Platformy jest minimalna. Co to znaczy? Że zasadniczo wszystkim ten program się podoba. Czyli program właśnie silnej gospodarki, prawda, takiego no, rozpędzania, podmiotowości, pomocy rodzinom. To się wszystkim podoba. Natomiast ta awantura, którą cały czas kreuje opozycja, jest jedynym sposobem powstrzymania przepływu elektoratu do obozu rządzącego. To jest jedyny sposób. To jest taki rów z benzyną, która płonie. I ona musi płonąć. I tu ataki na premiera są takim podpalaniem tej benzyny, żeby nie można, że Polacy jakby nie mogli posłuchać, co premier do nich mówi, jakie są propozycje, żeby nie mogli się skupić i jakoś być może zjednoczyć. Ta potrzeba jedności jest widoczna choćby w tym celebrowaniu, prawda, Mistrzostwa Świata w siatkówce. To jest duży sukces sportowy, ale też znajmy proporcje, tak? No, czy to nie jest Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, czy Mistrzostwo Europy. To jest Mistrzostwo Świata, olimpiada jest najważniejsza w siatkówce. A my to bardzo celebrujemy, czyli mamy taką potrzebę, żeby wreszcie coś na plus razem, wspólnotowo.
I jeszcze pewnie pamiętamy obaj takie czasy, kiedy tego typu kampanie medialne były w stanie wywrócić scenę polityczną do góry nogami, kiedy jak tych kilka wiodących tytułów na kogoś zagięło parol, to było wiadomo, że ten ktoś już jest zniszczony na najbliższą dekadę. Czy pan sądzi, że to cały czas tak działa?
No nie, to już tak nie działa, ponieważ pewne techniki, którymi rzeczywiście dysponowała trzecia RP, ta formacja ustrojowa, były możliwe tylko w warunkach faktycznego monopolu. To znaczy oczywiście były jakieś tam wyspy, prawda, my, wy, Radio Maryja oczywiście, kilka innych mediów, ale no w sensie statystyczny Polak z tym swoim pilotem i telewizorem to miał do dyspozycji jedynkę, dwójkę, TVN, Polsat i one właściwie wszystkie mówiły to samo. I to było możliwe tylko w warunkach takiego faktycznego monopolu. Dziś ten monopol już jest złamany. Znaczy dziś już mamy jednak opowieść i kontropowieść. I tutaj dlatego te pewne, dlatego opozycja taki ma problem z odnalezieniem się i z umiejętnością skutecznego działania, że ona jest wychowana w warunkach skrajnie innych niż obecne. W warunkach faktycznego monopolu na wielu polach. Monopolu prawnego, monopolu medialnego, prawda? I monopolu instytucji władzy. No dziś tego nie ma i nie bardzo wie co zrobić.
W tle tych ogólnopolskich kampanii toczy się morderczy bój między PiS-em a PSL-em o panowanie na polskiej prowincji. Tak naprawdę bój o to, kto będzie dominował w wielu sejmikach.
Tak, tak. No oczywiście tutaj jest to zasadnicze starcie. Ja myślę, że tutaj nie chodzi tylko o sejmiki, ale PSL jest taką partią, która blokuje usytuowanie się Prawa i Sprawiedliwości jako takiej partii na wzór CSU. To znaczy musisz dominować po pierwsze na prawej flance i musisz dominować na prowincji. I wówczas, jeżeli to masz zabezpieczone, to masz duże pole manewru w innych grupach, także w miastach, bo możesz manewrować, przedstawiać różne postulaty, przeprowadzać korektę polityczną. I to jest kwestia sejmików, ale to jest też kwestia dużo poważniejsza dotycząca kształtu sceny politycznej na lata i na dekady.
Tutaj odwiedził nas rano młody kandydat na prezydenta Gdańska, pan Kacper Płażyński. Czy PiS-owi uda się ta próba wypromowania tych kilku młodych nazwisk jako tych nowych twarzy polityki?
No na pewno to widać, że najbardziej kreatywni, młodzi, tacy dynamiczni, no są po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No Patryk Jaki, no powszechnie komplementowany i słusznie, bo rzeczywiście objawił olbrzymi talent polityczny i on już tę kampanię warszawską wygrał. Oczywiście, no gdyby zdobył prezydenturę Warszawy, no to od razu wszedłby na zupełnie inną orbitę polityczną. To jest, nie wiem, czwarta, piąta, szósta funkcja w państwie. No tak realnie patrząc. Olbrzymia władza, olbrzymi budżet, olbrzymi prestiż. Ale nawet jeżeli nie wygrałby, no to on już się zbudował. No Kacper Płażyński też pokazał jakiś, prawda, talent, zmysł, dryk. Małgorzata Wasserman, to oczywiście wiedzieliśmy. Jest też kilku kandydatów, myślę, w mniejszych miastach, którzy mogą gdzieś błysnąć. Czy uda się tutaj Prawo i Sprawiedliwości coś wygrać? Będzie trudno. Ja myślę, że jeżeli jedno duże miasto zostanie zdobyte przez obóz rządzący, to będzie to olbrzymi sukces. No, Kraków być może stwarza jakąś szansę, dlatego że z jednej strony pan Majchrowski stworzył oczywiście bardzo skuteczny układ takiej właściwie miasta prywatnego, może feudalnego, ale z drugiej strony rządzi bardzo długo i być może objawi się jakieś zmęczenie. W Warszawie Jaki goni. I goni, jeżeli te wyniki sondaży są prawdziwe, to w drugiej turze dzieli ich tam 6-7 punktów. No zobaczymy, no oby. Oby doszło do zmiany, bo po prostu Warszawa już potrzebuje zmiany po tych latach. Potrzebuje zmian, już jakby poza barwami politycznymi. No, trzeba świeżych pomysłów, jakiejś takiej, prawda, oddechu, energii, woli działania, przewietrzenia. To naprawdę nigdy nie szkodzi.
No, zobaczymy, co na to powiedzą już za chwilę warszawiacy. Tymczasem różne ruchy trwają po lewej i najbardziej lewej stronie sceny politycznej. Czy projekt Biedroń to jest jakiś pomysł, który ma szansę na jakikolwiek sukces?
No ja w to nie wierzę. Ja zawsze miałem taki sceptycyzm wobec tego projektu. To jest taki człowiek trochę mało poważny też pod pewnymi względami. Nasi reporterzy, znaczy, przepraszam, Maja Narbut, nasza reporterka tygodnika Sieci, odwiedziła Słupsk, miasto Roberta Biedronia, no i to co przywiozła, no wskazuje, że to jest naprawdę chucpa, znaczy to jest takie prawda, zarządzanie na efekt wow, jak to sam Robert Biedroń miał mówić do współpracowników, na to, żeby coś otworzyć, zaprezentować, a co później to nieważne. On jednak nie stanął do tych wyborów w Słupsku, no jednak nie stanął, znaczy tak naprawdę powinien stanąć do wyborów i gdyby chciał tworzyć nowy projekt polityczny, no to tworzy jako zwycięzca w Słupsku. Ktoś, kto potwierdził swój mandat, ktoś, kto pokazał, że jest dobrze oceniany przez mieszkańców i na przykład, nie wiem, no po półtora roku, czy po w momencie, kiedy wchodzi do parlamentu, czy do Europy, rezygnuje. No to jakby to się zdarza, prawda? Mówi, tu jest mój następca, proszę, zastępca, głosujcie na niego. No, a on jednak zwiał, czy jakaś tam obawa przed oceną jest. Poza tym jednak w polityce dziś trzeba naprawdę mocno wejść, żeby stworzyć struktury. Starsi politycy starszego pokolenia mówią nawet, że dziś się już partii nie da zbudować. że po prostu dziś się już nie da partii zbudować. Te partie, które zostały zbudowane, PiS, Platforma, PSL, SLD, one istnieją, będą istniały, natomiast dziś już nie sposób zgromadzić ludzi. Po prostu też jest taka apatia, taka niechęć do działania, cywilizacyjne pewne zmiany, że to jest bardzo, bardzo trudne.
To sugeruje pan, że jesteśmy skazani na przewodniczącego Schetynę jako alternatywę.
No te kadry teoretycznie mogą też zmieniać, prawda, przynależność. No, to nigdy nic nie jest na 100%, że na pewno się nie uda stworzyć. No, to jest taka obserwacja, że trudno stworzyć i że naprawdę musi stać olbrzymia energia społeczna za tym, żeby taki ruch odniósł sukces i zbudował struktury w terenie. Politycy uważają, no, że przynajmniej w każdym powiecie powinno się mieć kilku ludzi, tak? A powiatów w Polsce jest 300 kilkadziesiąt. Czy Biedroń tworzy taką energię? Wątpię. No, wyłączmy wsparcie TVN-u i Wyborczej. No i co jest z Biedronia? No gdzie tu w Gdyni, gdzie my zobaczymy kogokolwiek, kto jest zainteresowany tą propozycją? No zainteresowana jest jakaś grupka establishmentu medialnego, która albo chce mieć swoją partię rzeczywiście, taką bardzo już wyraziście skrajnie lewicową, albo chce budować dźwignię nacisku na Platformę, by mieć wpływy w Platformie i by Platforma łatwo poddawała się indoktrynacji ideologicznej. To są dwa możliwe cele.
Polityka jednak to nie tylko te różne układanki partyjne, to jest też pewne zaplecze, cała kultura, ideologia i tak dalej. Tutaj na festiwalu chyba jest dobre miejsce, żeby o tym rozmawiać. Czy polityka kulturalna dobrej zmiany to jest coś, co można ocenić pozytywnie?
No myślę, że byłoby bardzo wiele ale jednak. Z jednej strony jest olbrzymi wysiłek Ministerstwa Kultury, ta polityka muzealna jest imponująca. Wiele spraw ruszyło do przodu. No ale z drugiej strony, no, choćby takie inicjatywy jak festiwal, no naprawdę muszą się naszarpać, żeby po prostu przeżyć. A widzimy tutaj, że tutaj nie ma jakiegoś, prawda, przepychu. No, bankiet to były kanapki z kiełbasą krakowską chyba, prawda?
Przyjechaliśmy po bankiecie.
No właśnie, słusznie. Ten bankiet na gali otwarcia to były kanapki z wędliną po prostu, czyli takie typowo polskie, można powiedzieć, śniadanie. Więc tutaj nie ma żadnego kawioru. A wiem, że Arkadiusz Gołębiewski musi się nachodzić, musi się nawalczyć, więc to też jest takie czasami można powiedzieć dziwne. No też, no spójrzmy, no to przyjechał prezydent, tak, czy może przyjedzie, no ale też, czy tutaj widać, prawda, też, no minister, wiceminister Sellin jest obecny, posłanka Lichocka była obecna, no ale też, nie, no to za mało być może, prawda, może powinno być więcej jednak tutaj takiego zainteresowania. Ale też musimy zdawać sobie sprawę, że kulturę animować od góry jest relatywnie trudno, że tu jednak muszą być ludzie na dole zainteresowani. Można pomóc oczywiście. Może brakuje takiego programu jak Patriotyzm Jutra. On formalnie istnieje, ale takiego, który by trafiał w potrzebę czasu i który by gdzieś tam uruchomił jakieś siły. Patriotyzm Jutra był takim programem, który dał duży impuls na całą dekadę właściwie. W latach 2005-2006 istniał i czy został powołany i później on rzeczywiście dużo zasiał.
Czy coś pana tutaj na zakończenie, zapytam, zachwyciło na tym festiwalu? Jakiś film pan obejrzał, który pana szczególnie uderzył?
No, obejrzałem wczoraj film Bikini Blue. Tak, zresztą wszedłem do kina, do sali kinowej. Przypadkiem patrzę, seans zajrzę, bo miałem dużo paneli i mało czasu. Bardzo dobry film. No, polecam państwu takim losy polskiego żołnierza i Angielki Wielkiej Brytanii. No, estetyczny, skromny, takie typowe kino europejskie, ale no, wart obejrzenia. Coś tam w głowie zostaje, a to już dużo.
Bikini Blue. Ładny tytuł. A w tygodniku Sieci. Możemy coś polecić? Najnowszy numerze.
No przede wszystkim wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Naprawdę wielowątkowy. Myślę, że dla każdego, kto interesuje się polityką, sprawami publicznymi, lektura obowiązkowa. Wyjaśnia prezydent wiele z tego, co robi, wiele linii. Jest też parę takich wypowiedzi bardzo ciekawych, zaskakujących. No naprawdę myślę, że to jest godne polecenia.
W takim razie polecamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Karnowski był gościem.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Wnet. Skoro już była mowa o Trójmorzu, to z tych poprzednich rozmów, które żeśmy w ostatnich dniach przeprowadzali, może teraz posłuchamy rozmowy z Istvánem Kovácsem, węgierskim historykiem, świetnie zresztą mówiącym po polsku.
Kovács István. No jestem historykiem, byłem konsulem generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie. I jestem tłumaczem literatury polskiej też. I teraz jestem emerytem. 30 lat pracowałem i opracowałem biogramy polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów, albo Wiosny Ludów na Węgrzech. I ten słownik biograficzny mając obszerność ponad 1000 stron, zawiera 3415 biogramów, więc mogę całym przekonaniem powiedzieć, że walczyło po stronie Węgrów prawie 5000 Polaków.
To jest historia. Jak dzisiaj wygląda z tym braterstwem polsko-węgierskim? Cały czas istnieje?
Jak najbardziej, oczywiście, tylko przyjaźń budować w pokojowych czasach jest o wiele trudniej jak w tragicznych, historycznych czasach. To wtedy ta współpraca, ta solidarność świetnie stawia egzamin. Możemy to przytoczyć II wojnę światową, przecież na Węgrzech przedostało się ponad 100 tysięcy polskich uchodźców. W okresie II wojny światowej na Węgrzech działała jedyna legalna szkoła średnia w Balatonboglár, w której ponad 300 polskich uczniów zdało egzamin do 1944 roku, czyli do okupacji niemieckiej. No i oczywiście możemy przytoczyć 56 rok, kiedy Polacy zdali świetnie egzamin z współczucia i solidarności z Węgrami. Trzeba podkreślać, że w historii polskiej jeszcze taka ogromne solidarnościowe przedsięwzięcie w historii nie było jak wtedy. Ponad 25% pomocy społecznej, która Węgry otrzymały od całego świata, to przyszło z Polski.
A jak pan dzisiaj jako Węgier patrzy na rządy Viktora Orbana na Węgrzech?
No ja przełożyłem dwa wykłady pana profesora Wacława Felczaka na prośbę jeszcze tych studentów prawników i byłem obecny, kiedy Wacław Felczak z tym studentom, między innymi Orbanowi Wiktorowi, powiedział, że to było 1987 rok jesień, że no co mamy robić, pytali studenci. To on powiedział, że musicie założyć partię polityczną, za to na pewno pójdziecie do więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że nie będziecie długo siedzieć. Za pół roku, w 1988 roku, na końcu marca powstała partia Fidesz. I no, jak to nie jest ważne, jak ja na patrzę, bo tutaj ja mogę być taki nieobiektywny ewentualnie, ale społeczeństwo już trzeci raz wybrał Fidesz, jak to się mówi, konstytucyjna większość tworzy Fidesz. Na pewno ludzie dlatego wybrali, bo widocznie lepiej im się żyje jak w okresie socjalistycznych i liberalnych rządów przed 2010 roku. Oczywiście bardzo dziwnie było, kiedy ten raport z Argentyny między innymi zarzucił Węgrom między innymi o to, że kobiety nie mogą tam odegrać większą rolę w zawodach i tak dalej. Moja córka jest ambasadorem Węgier w Polsce. Moja koleżanka, też Adrian Körmendi, jest konsulem generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie. Więc dwie osoby, dwie kobiety, które tutaj w Polsce pełniają bardzo wysoką funkcję dyplomatyczną i są kobietami.
Godzina 8:40, poranek wnet w Gdyni. Jesteśmy w Centrum Filmowym, jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dzisiaj 2 października, ważny dzień, pogrzeb admirała Unruga, obrońcy polskiego wybrzeża w 1939 roku. Ta rozmowa przed chwilą nagrana 2 dni temu z Istvánem Kovácsem, ona jest o tyle ciekawa, że ona potwierdziła wiadomość, która wynikła z innej rozmowy z ojcem Pawłem Cebulą. To jest ta często powtarzana historia o tym, jak profesor Wacław Felczak, wybitny polski historyk i też człowiek o ciekawie bardzo przeszłości wojennej i powojennej, powiedział grupie węgierskich studentów, jak nie wiecie co robić, to załóżcie partię, i z tego właśnie powstał Fidesz. U tych studentów był między innymi Viktor Orban i chyba dwóch czy trzech jego do dzisiaj najbliższych współpracowników. Ciekawe jest to, że teraz mieliśmy takie już potwierdzenie ze strony naocznego świadka, ponieważ profesor István Kovács jako tłumacz w tych wykładach uczestniczył. A my tymczasem wracamy do sprawy tutaj dzisiaj w Trójmieście najważniejszej, do pogrzebu admirała Unruga. W naszym studiu jest kolejny gość, pan profesor Piotr Semków, kierownik Katedry Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czyli reprezentuje pan w pewnym sensie instytucję wojskową, jak rozumiem.
Nie w pewnym sensie, ale całkowicie.
To dlaczego pan jest w mundurze?
Bo go nie mam. W Akademii pracuje również dużo osób, dużo pracowników cywilnych pomiędzy wojskowymi, także uzupełniamy się nawzajem.
Ten pogrzeb ma cały swój taki ceremoniał, to było przewiezienie tych zwłok z Francji na okręcie, przybycie na Hel, dzisiaj Oksywie. Rozumiem, że to są pewne reguły, których trzeba przestrzegać, kiedy chowa się admirała.
Tak, rzeczywiście są to pewne reguły, ale należy pamiętać o tym, że jest to w historii polskiej marynarki wojennej zaledwie drugi pogrzeb osoby wysokiej rangą. Kiedy to przewozi się trumnę ze zwłokami okrętem wojennym, bo pierwszy tego typu przypadek mieliśmy w roku 1943, zaraz po śmierci generała Sikorskiego, kiedy to jego ciało na niszczycielu ORP Orkan transportowano z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii. No, marynarze należą do osób bardzo przesądnych i unikają tego typu sytuacji, twierdząc, że może ona przynieść pecha. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę koleje losu Orkana, jego jedynego dowódcy Stanisława Hryniewickiego, komandora Hryniewickiego, no to Orkan został storpedowany przy bardzo dużych stratach i śmierci dowódcy. Tu na szczęście nie wydarzyło się nic i miejmy nadzieję, że dowódca floty czuwa w dalszym ciągu nad naszą marynarką.
Czy to jest tak, że dzisiaj, kiedy kształci się młodych oficerów dla polskiej marynarki wojennej, ten element wykształcenia historycznego, on jest istotny, czy to jest tylko taki ozdobnik?
W tej chwili historia powróciła do uczelni wojskowych. Można powiedzieć, że od kilku lat jest to jeden z elementów, który kończy się egzaminem. Kończy się egzaminem, mamy tutaj wymiar godzinowy, biorąc pod uwagę wykłady, mamy również ćwiczenia. Są to elementy historii Polski, dlatego też w ciągu tego dosyć krótkiego czasu, czyli zaledwie tam 60 godzin, a dotyczy to i studentów cywilnych i wojskowych, ponieważ również na kierunkach cywilnych w uczelniach wojskowych mamy historię, staramy się odświeżyć to, czego uczyli się kiedyś tam w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich. Oczywiście, jeżeli podejmują dyskusję, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia prowadzącego, to staramy się te elementy nie tyle odświeżyć, ile poszerzyć.
Nie jesteśmy, nie ma co ukrywać, narodem morskim. Nasza historia, również historia wojskowa, jest przede wszystkim lądowa. Te elementy takie chwalebne dziejów naszej marynarki są raczej takie punkty na mapie historii, prawda?
Tak naprawdę nigdy nie byliśmy narodem morskim. Zawsze pojawia się to pytanie, czy myśmy rzeczywiście dążyli do morza, do tego, jak to nazywano, orania morza, czy po prostu były to niewiele znaczące w dziejach świata, no dla naszej historii istotne jakieś tam punkty tutaj naszej próby osiągnięcia może nie tyle panowania na morzu, bo do tego nigdy nie byliśmy zdolni, ile wyjścia na morze i to taką szeroką ławą. Proszę zwrócić uwagę, rok 1627 chociażby, słynna bitwa pod Oliwą, która dla nas jest bitwą, chwałą oręża polskiego dla strony szwedzkiej. Była to niewiele znacząca potyczka, która nie zmieniała żadnej konfiguracji sił na Morzu Bałtyckim.
Gdybyśmy mieli jak podsumować dorobek wojskowy, dorobek admirała Unruga jako dowódcy marynarki wojennej, to co powinniśmy wymienić?
Proszę pamiętać o tym, że admirał Unruk nigdy nie był dowódcą marynarki wojennej. Szefem kierownictwa marynarki wojennej był kontradmirał, następnie wiceadmirał Jerzy Świrski. Unruk był dowódcą floty, a zatem odpowiedzialnym tutaj za jednostki pływające, jednostki brzegowe. Na to, by mówić o nim w superlatywach, to trzeba spojrzeć przez znacznie szerszy pryzmat, przez pryzmat całego dwudziestolecia.
Od razu mówię, że nie trzeba mówić w superlatywach, proszę mówić prawdę.
No więc jeżeli patrzymy na dwudziestolecie międzywojenne, niezwykle sprawny organizator, przecież własnym sumptem kupił pierwszą jednostkę, zresztą Józef Unruk stał się wtedy właścicielem statku, który następnie został przebudowany na jednostkę hydrograficzną i podniesiono na nim polską banderę. Ta jednostka występowała pod nazwą ORP Pomorzanin. To jest szeroko rozumiany proces szkolenia marynarzy, proces szkolenia oficerów. Unruk był niesamowicie skrupulatny, drobiazgowy, wręcz nawet można powiedzieć, że chodząc zegarek. Pozwolę sobie na pewną taką anegdotę, która mi się przytrafiła, ale to za chwilkę. Mając na uwadze taki stosunek sił i środków, to czym dysponował, w roku 1939 podjął takie, a nie inne decyzje. I tutaj możemy patrzeć niezwykle krytycznie na to, czy rzeczywiście zagrodę minową można było postawić przed wojną, by paraliżowała tutaj ruchy floty niemieckiej, czy nie można tego było zrobić. Dalej, czy słuszną decyzją była decyzja o wprowadzeniu dwóch największych jednostek, to znaczy stawiacza min Gryf i niszczyciela Wicher do portu helskiego, wygaszeniu kotłów. To już mamy 2 września, 3 września te jednostki zostały zniszczone. Czy istotnie okręty podwodne należało ustawić w takiej, a nie innej konfiguracji? Dopiero około 5 września zezwolono im na zmianę sektorów. Dlatego patrząc na to krytycznie, ja cały czas będę powtarzał, bądź na jego miejscu, miej taki zasób wiadomości i zobacz, co z tego można zrobić. A anegdota, do której chciałem tutaj nawiązać, to jest sytuacja, która przytrafiła mi się osobiście kilka lat temu, gdy miałem okazję spotkania z synem admirała Horacym. Otóż umówiono nas przez pośredników w Sopocie. Ja dostałem adres na ulicy Chopina. Przyjechałem na ulicę Chopina. Okazało się, że w ogóle nie ma budynku o takim właśnie numerze. Więc po kilkunastu minutach dosyć nerwowego poszukiwania zadzwoniłem do naszego pośrednika. Wiedząc, jaki był admirał, a był bardzo bardzo punktualny, był chodzącym zegarkiem, z coraz większym nerwem patrzyłem na tarczę swojego zegarka. Okazało się, że to nie była ulica Chopina. Pan, który nas umawiał, przeprosił, pomylił się. To była ulica Mickiewicza. Przyjechałem z 45-minutowym spóźnieniem i można powiedzieć, że z duszą na ramieniu. Natomiast pan Horacy przyjął mnie radośnie i powiedział, że jest dokładnym przeciwieństwem punktualności swojego ojca.
To anegdota historyczna, no, pokazuje, że bohaterowie żywymi ludźmi byli też. Te uroczystości, możemy opowiedzieć, co się działo wczoraj i co będzie się działo dzisiaj, tak w punktach?
Przede wszystkim w niedzielę przytransportowano do portu wojennego okrętem polskiej marynarki wojennej trumny ze szczątkami wiceadmirała Unruga oraz jego żony. Następnie kolejną jednostką marynarki przetransportowano te dwie trumny na Hel. Należy pamiętać o tym, że w roku 1939 to właśnie z Helu admirał Unruk poszedł do niewoli i na emigrację i wraca po 79 latach w zasadzie z tej emigracji. Tam odbyły się uroczystości o charakterze kościelnym. Następnie w dniu wczorajszym te same trumny, znowuż okrętem polskiej marynarki wojennej, przetransportowano do Gdyni na Oksywie, do kościoła garnizonowego marynarki wojennej. Można powiedzieć, że admirał powraca do własnego domu, bo dzisiejszy kondukt żałobny, który będzie przechodził ulicą Arciszewskich, będzie przechodził koło jego willi, którą opuścił 25 sierpnia 1939 roku. Po uroczystościach o charakterze religijnym mamy tutaj pogrzeb państwowy, a zatem z udziałem głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej, i ciąg dalszy odbywa się już bezpośrednio w Panteonie mauzoleum marynarki wojennej na cmentarzu marynarki na Oksywiu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Semków, kierownik Katedry Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej, a my oczywiście naszych słuchaczy, tych, którzy są w Trójmieście, też jak najbardziej zapraszamy, aby uczestniczyli w tej ważnej uroczystości. Z nami też jest kolejny gość, pan profesor Piotr Niwiński, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i historyk również gdańskiego IPN-u, znawca dziejów II wojny światowej, a także czasów powojennych, czasów podziemia antykomunistycznego. Panie profesorze, jest tak, się tutaj zdołaliśmy dowiedzieć, że powrót admirała Unruga do Polski był możliwy według jego własnej woli zresztą dopiero po tym, jak zostaną właściwie uhonorowani i pochowani jego podkomendni. Ta sprawa mordów komunistycznych na polskich żołnierzach polskiej marynarki po wojnie to chyba jest jedna z takich najbardziej czarnych kart zbrodni komunistycznych.
To jest, tak jak pan powiedział, jedna z wielu czarnych kart zbrodni komunistycznych, tych zbrodni, które popełniono w tamtych czasach, ale rzeczywiście ludzie oddani państwu, oddani społeczeństwu, oddani flocie, oddani obowiązkowi służby zostali zamordowani, no powiedzmy sobie wprost, absolutnie za nic, tylko za to, że swoją postawą, swoim wzorem ewentualnym dla przyszłych marynarzy, jak myślano, komunistycznej floty, mogli stanowić niebezpieczeństwo. Zostali zamordowani tylko za to, że byli przyzwoici i dobrze wykonywali swoje obowiązki.
To byli ludzie, którzy wrócili do Polski, chociaż nie mieli nic wspólnego z komunizmem, tak trochę pod hasłem, że jakaby ta Polska nie była, to ich obowiązkiem jest tą morską Polskę budować.
Proszę pamiętać, że tak jak mój szanowny przedmówca powiedział, to jest wojsko, to jest służba. Tutaj obowiązuje rozkaz. Ci ludzie po prostu uznali, że rozkaz obowiązuje ich dalej. Służba, którą podjęli, służba dla Polski, dla polskiego społeczeństwa, dalej obowiązuje. Nie zdawali sobie sprawy, jak morderczym systemem przyjdzie im służyć.
To, że w ogóle szeroka opinia publiczna dowiedziała się o tych postaciach i to, że można było ich z honorami pochować, było możliwe dopiero w ostatnich latach, także dzięki temu wszystkiemu, czego symbolem jest chyba słowo łączka.
Tak, tak, zdecydowanie tak. Proszę pamiętać jednak, że profesor Krzysztof Szwagrzyk swoje badania rozpoczął na początku lat 90. Takie pierwsze sondażowe próby miały miejsce oczywiście w latach i 70. i 80., a takim pierwszą ekshumacją ofiary mordu komunistycznego jest ekshumacja i pogrzeb komendanta okręgu wileńskiego pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka w 57 roku dokonana przez jego przyjaciół, którzy z łączki podnieśli to ciało i przenieśli do grobu rodzinnego. Notabene dzięki temu Krzysztof Szwagrzyk miał trochę bardziej ułatwione zadanie odnośnie ekshumacji, bo przynajmniej częściowy ślad dokumentacyjny został.
Nie można zbrodni usprawiedliwiać, ale można dochodzić do tego, dlaczego się wydarzyły. Czemu akurat taką grupą, jedną z tych grup, na którą tutaj się skupiła akcja aparatu bezpieczeństwa, byli ci oficerowie marynarki wojennej?
Powiem tak, oczywiście dokumenty mówią o różnych zarzutach, ale ja po kilkudziesięciu latach badania historii najnowszej uważam, że największym zagrożeniem dla systemu komunistycznego była postawa ludzka. Ci, którzy wyraźnie dokumentowali swoje przywiązanie do tradycji, do wartości, do tych elementów, które budowały Polskę międzywojenną, byli zagrożeniem dla tej Polski komunistycznej, dla tego państwa komunistycznego, które miało być budowane. W związku z tym zostali w sposób wyjątkowo brutalny i okrutny odsunięci.
Ta ziemia pomorska, na której jesteśmy, odgrywa chyba dosyć szczególną rolę w tych dziejach antykomunistycznego podziemia w latach po II wojnie światowej, prawda?
Paradoksalnie tak i od razu, gdyby pan zadał pytanie dlaczego, odpowiem, że nie wiem. Natomiast faktycznie, ostatnio rozmawiając z panem dyrektorem Adamem Chlebowiczem, doszliśmy do wniosku, że jest coś takiego w tym Pomorzu. Proszę sobie wyobrazić, że w całej Polsce do tej pory w IPN-ie udało się zidentyfikować około 8-9 tysięcy organizacji młodzieżowej, tak zwanej konspiracji młodzieżowej lat 40-50, z czego ponad 2,5 tysiąca działało na terytorium Pomorza. Jest to pewnego rodzaju specyfika. Nie wiem, czy specyfika Kaszub, Kociewiaków, czy ta ludność, która napłynęła tutaj na Pomorze z Kresów, taką mieszankę wywołała, ale rzeczywiście coś tutaj jest. A może właśnie tym symbolem jest marynarka wojenna.
Historia była i zawsze będzie też przedmiotem polemik współczesnych, polemik zahaczających o politykę. Jednym z takich obszarów była kwestia muzeum tutaj II wojny światowej na Wybrzeżu. Pan też w tych polemikach jakoś uczestniczył.
Może nie tyle uczestniczyłem w polemikach, co wyraziłem swoją opinię odnośnie Muzeum II Wojny Światowej. Opinię, która była chyba doskonale zdana, bo dość blisko byłem z osobami, które budowały to muzeum w pierwotnym stanie i zawsze ta moja krytyka odnośnie ich toru narracji była. po prostu inne spojrzenie na historię Polski dla mnie, czy w ogóle na historię. Dla mnie ona ma oprócz walorów naukowych, które są oczywiste, musi mieć też walor edukacyjny, jak każda nauka. Dzisiaj mówimy, że nie możemy iść tylko i wyłącznie w prace teoretyczne, muszą być też i praktyczne. Muzeum II wojny światowej takim praktycznością powinien się pokazywać, czyli pokazywać to, co powinniśmy chcieć przekazać, no, chociażby właśnie młodym ludziom z wycieczek szkolnych, te pewne elementy wyeksponować. Dzisiaj są wyeksponowane i cieszę się z tego.
Bo twórcy, jeżeli mogę jeszcze, przepraszam, nawiązać do tej sprawy, bo ona budziła dość szeroki rezonans, twórcy tej pierwszej wystawy, między innymi pan profesor Machcewicz, mówili, że właśnie trzeba odejść od tego takiego polskiego przekazu partykularnego, że powinniśmy mieć przekaz uniwersalny, że słowo wojna przemawia przecież do wszystkich i że dzisiaj w epoce globalizacji nie możemy się skupiać na tych szczegółach polskiej meteorologii, tylko po prostu opowiadać światu historię o całym świecie.
Wie pan co, trochę mi to przypomina ten moment sporu, kiedy mamy dwie różne szkoły wychowania dzieci. Jedna mówi o tym, żeby dzieci zostawić, no powiedzmy sobie samopas, żeby same uczyły się wszystkiemu, same do wszystkiego dochodziły. No w sytuacjach rzeczywiście ekstremalnych, a znam kilka takich, 18-latek nie potrafił zawiązać sobie sznurowadła. A jest szkoła, która mówi, że dzieciom trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, wskazywać, nakierowywać się. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej szkoły, gdzie pewnego elementu wskazówki należy pokazać. Młodzieży nie należy wbijać do głowy historii. Młodzieży należy pokazywać pewne wzorce. Jednocześnie tłumaczyć, że bywają i inne sytuacje. Natomiast wzorce powinny funkcjonować. Na nich powinni budować swoją przyszłość.
Pan w swoich badaniach był jednym ze współtwórców w ogóle odbudowy w Polsce tej wiedzy historycznej dotyczącej podziemia antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych. Jak pan przyjmuje dzisiaj takie publikacje, jak na przykład ostatnia książka pana Piotra Zychowicza o podziemiu antykomunistycznym?
Z jednej strony trochę głupio mi mówić, ponieważ tej książki przyznaję się, że nie czytałem, znam tylko opinie różnego rodzaju. Jakieś tam fragmenty przeglądałem rzeczywiście, żeby mieć jakieś ogólne pojęcie. Troszkę mało mnie interesuje tego typu publicystyka, bo jest to czysta publicystyka, nie mająca wiele wspólnego z faktami. Trochę przypomina mi to styl pisania odnośnie, nie wiem, zachowania seksualnego posłów w Sejmie. Nie tego bym się chciał dowiedzieć, jak wyglądają prace sejmowe, chociaż na pewno jest to w jakiś sposób ciekawy. To, co pan Zychowicz w swojej książce umieścił, są to całkowicie wyrwane często akurat te fragmenty, które przeglądałem z kontekstu elementy, które rzeczywiście wyglądają poważnie u pana Zychowicza, natomiast wyrwane z kontekstu nie mają żadnego sensu. No, jest to pewnego rodzaju zlepek karykaturalnych, wyrwanych fragmentów i taką ma wartość. No, na pewno na tym się zarobi, natomiast no, nie jest to żaden podstawa nawet do dyskusji. Przykro mi bardzo.
To w takim razie, żeby zakończyć optymistycznie, czy jakąś publikację, jeśli chodzi o te sprawy, którymi pan się zajmuje, z najnowszej literatury przedmiotu, pan by polecił dla słuchaczy Radia Wnet?
No, zdecydowanie ostatnio w IPN-ie wyszedł album dotyczący tak zwanych Białych Legionów, czyli tej drugiej strony Polaków walczących o niepodległość w czasie I wojny światowej, walczących po stronie, no, nazwijmy sobie carskiej Rosji, a raczej po tamtej stronie frontu. Zupełnie nieznana historia, piękne zdjęcie, piękne historie i trochę zapomniane. Chociażby to. Zapraszam serdecznie, rzeczywiście lektura warta wzięcia do ręki.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Piotr Niwiński, Uniwersytet Gdański, IPN, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję serdecznie.